jedyna skuteczna motywacja to jest odpowiednia płaca.
To jest mit związany z pieniędzmi.
Więc mówimy do siebie, wstawaj i dalej leżymy. No i Kol mówi, to jest paradoks pewien motywacyjny. Ten sam wydaje rozkaz i ten sam ma go wykonać.
Zapewne firmy różnią się stopniem, w jaki zwracają uwagę na czynnik, o którym za chwilę powiem, ale nie ma żadnych wątpliwości, że ma charakter podstawowy. Myślę tutaj o potrzebie podmiotowości.
Ludzka strona zarządzania. Podcast o rozwoju, zarządzaniu i psychologii biznesu dla szefów, liderów i wszystkich osób zainteresowanych ludzką stroną zarządzania.
Dzień dobry, dzień dobry. Takimi mitami, paradoksami i mocnymi stwierdzeniami zajmowaliśmy się przez cały piękny, słoneczny wtorek 25 czerwca na konferencji Motywacja oparta na dowodach, która była zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu. Sala Uczelni Łazarskiego wypełniona była po brzegi pracownikami działów HR, szefami, trenerami biznesu, coachami, czyli osobami, dla których motywacja osobista albo motywowanie drugiego człowieka, no wydaje się, że ma ogromne znaczenie. Było 5 bardzo ciekawych wykładów dotyczących motywacji i motywowania oraz 3 warsztaty, które były w jakiś sposób kontynuacją właśnie wykładów. Było gorąco, wyjeżdżałem z Warszawy z akumulatorami naładowanymi na full, gotowy przenosić góry z ogromną ilością inspiracji i odwagą do działania. Jednak minęło kilka dni, no i piórka mi opadły i znowu zderzyłem się z faktem, że motywacja to nie jest prosty proces, że nie wystarczy podłączyć akumulator, naładować i już, że człowiek jest nieco bardziej skomplikowany, że motywacja ma charakter falowy i czasem nam się chce, a czasem nie i wiele czynników różnych na to wpływa, które jakoś interferują ze sobą, a efekt końcowy bywa różny. No i mierzą się z tym na co dzień menadżerowie, szefowie, liderzy, czy szerzej w ogóle cały biznes. No i można oczywiście zapytać, czy im problemem jest motywacja pracownika, czy to jest problem samego pracownika, czy może organizacji, czy może jakoś obu stron. No i w zależności od odpowiedzi możemy dojść do przeróżnych wniosków i będziemy podejmować przeróżne działania i interwencje. Z jednej strony może być to oferta pomocy, możemy wywierać jakąś presję, szczególnie w tych sytuacjach zawodowych, kiedy szef oczekuje realizacji zadania, to dosyć łatwo przychodzi chęć skorzystania z jakiegoś nacisku, presji i przymusu. A możemy też oczywiście szukać wspólnie rozwiązań. I wydaje się, że większość firm funkcjonuje w takim paradygmacie, że odpowiedzialność za to, żeby pracownik był zaangażowany, spoczywa na pracodawcy, czyli na firmie. No i mierzą się w związku z tym z mniej lub bardziej zawoalowanymi oczekiwaniami ze strony pracowników, typu szefie, zmotywuj mnie, zrób coś, daj mi nagrodę, daj mi jakąś marchewkę, żeby mi się chciało chcieć. Być może warto jednak zastanowić się nad tym, że za to, czy jest zmotywowany, czy jest zaangażowany, odpowiada sam pracownik, a pracodawca to, co potrzebuje zrobić, to stworzyć środowisko takie, które będzie wspierające dla motywacji, dla budowania motywacji wewnętrznej. Oczywiście część z nas ludzi potrzebuje takich bodźców, nagród zewnętrznych i myślę, że cała trudność w motywowaniu innych polega na tym, żeby zrozumieć, w jaki sposób zewnętrzne motywatory wpływają na poziom motywacji wewnętrznej. I że gdzieś tutaj jest klucz do tego, żeby odpowiadać na potrzeby motywacyjne pracowników. Jakie są w takim razie najczęstsze błędy, jakie popełniają organizacje, próbując motywować pracowników?
Ja nie wiem, jaki jest największy błąd, bo ja znam różne firmy. Ja znam różne firmy. Zapewne firmy różnią się stopniem, w jaki zwracają uwagę na czynnik, o którym za chwilę powiem, ale nie ma żadnych wątpliwości, że ma charakter podstawowy. Myślę tutaj o potrzebie podmiotowości.
Paweł Fortuna, psycholog biznesu.
Ten temat nie wybrzmiewa na konferencjach motywacyjnych. Niewiele na ten temat jest w książkach. Natomiast każdy człowiek wie, że przychodzi się do firmy ze względu na markę, a odchodzi ze względu na szefa i klimat. Można też powiedzieć, że przychodzi ze względu na markę, a zostaje ze względu na szefa. A gdyby teraz zejść na głębszy poziom rozważań psychologicznych, to człowiek zostaje dlatego, że czuje, że to jest jego miejsce, że czuje się szanowany, że może o tym miejscu powiedzieć moje miejsce, może powiedzieć moja praca, może powiedzieć moi klienci, moje zaangażowanie. I czyli mówimy nie tylko o identyfikacji, ale wręcz o poczuciu tożsamości człowieka. I ta potrzeba podmiotowości, ona jest frustrowana przez różnego typu pominięcia. To jest tak, jak rodzice odbierają miłość dzieci, niekoniecznie karcąc te dzieci. Czasami po prostu odwracając wzrok i surową miną, wskazując, że jeszcze powinno się bardziej postarać. Ta potrzeba podmiotowości to dawanie ludziom możliwości wypowiedzenia swojej opinii, ale w taki sposób, żeby czuli, że ich opinie są wysłyszane, że zostali zrozumieni. Potrzeba podmiotowości jest zaspokajana wtedy, kiedy ludzie mają poczucie realnego wpływu na sposób pracowania, kiedy nie patrzy się im na ręce i nie traktuje się ich jako potencjalnych złodziei, kiedy mogą w pracy, która jest nastawiona na realizację celu, koncentrować się na celu, a nie na procedurach. I kiedy mając się koncentrować na procedurach, działają im wszystkie systemy i nie są oskarżani o to, że zbyt wiele czasu spędzają w kuchni. Ja myślę, że ludzie, którzy przychodzą do firmy, przychodzą dlatego, żeby pracować. I często to domniemanie pozytywnej intencji gdzieś wietrzeje na codziennym froncie robót. A wystarczy podkreślać to, że się dostrzega właśnie ten motyw.
Ta potrzeba podmiotowości często pojawia się podczas szkoleń z menadżerami, kiedy to okazuje się, że zwykłe docenianie pracownika, dziękowanie, zauważanie, że jest w naszym zespole i że to fajnie, że jest w naszym zespole, robi ogromną różnicę w tym, jak ludzie się czują i jak im się pracuje i przez to, jak angażują się w różnego rodzaju zadania.
Trudno powiedzieć tak ogólnie o organizacjach, ale moim zdaniem największym błędem jest niedocenianie tego, że ludzie pracując chcą się rozwijać, chcą zrobić coś sensownego.
Marek Szopa, prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Chcą robić coś sensownego, chcą widzieć, że to, co robią, ma jakiś sens. I wielu szefów zdziwiłoby się, jak ich pracownicy, których traktują jako roboli, jako ludzi, którym jak się zapłaci, to zrobią wszystko, jak bardzo pragną właśnie widzieć ten sens. To coś, co pozwoli im powiedzieć, że czasem właśnie są w stanie dużo więcej zrobić bez motywacji finansowej, ale właśnie dlatego, że widzą sens w tym, co robią.
O tym, jakie znaczenie ma poczucie sensu dla człowieka, można poczytać w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu Viktora Frankla, więźnia kilku obozów koncentracyjnych, psychiatry i twórcy logoterapii. Podkreślał on, że jeśli człowiek ma w swoim życiu coś, co go napędza, co nadaje mu sens, jest w stanie znieść wiele. Ale też współczesne prace, współczesne badania, na przykład Dana Ariely'ego, o tym, co się dzieje, kiedy odbieramy człowiekowi poczucie sensu, poczucie sensowności jego zadania, jak szybko spada motywacja, jak szybko spada chęć pracy, no, są bardzo znaczące i myślę, że warto się też z nimi zapoznać. Podczas konferencji uderzyła mnie też taka myśl, że wiele firm stosuje metody i sposoby motywowania pracowników, które naukowcy, psychologowie, badacze już dość dawno podważyli. Na przykład najbardziej popularny sposób motywowania pracowników to różnego rodzaju premie i nagrody wręczane w schemacie jeżeli to. Jeżeli zrobisz plan, to dostaniesz premię, jeżeli osiągniesz cel, to dostaniesz nagrodę. No i to jest jeden z, no, z bardziej powszechnych sposobów motywowania. Badania wykazały, że w przypadku złożonych, wymagających twórczego myślenia zadań, nagrody mogą być przeciwskuteczne, czyli mogą odbierać ochotę do realizacji zadania i obniżać jakość wykonania tego zadania. Dlaczego w takim razie tak się dzieje, że organizacje, pomimo że ta wiedza jest dostępna, że jest w literaturze, że właściwie każdy może po nią sięgnąć, nie korzystają z tej wiedzy? Zadałem to pytanie nie tylko sobie, ale też naszym prelegentom.
Pierwszy powód jest taki, że my, mówię o naszym środowisku trenerów, konsultantów, no tym całym doradców i tak dalej, nie potrafimy o tym sensownie mówić.
Sławomir Jarmusz, psycholog i trener biznesu.
No mówimy to w taki napuszony sposób. Aha. To powoduje opór. To po pierwsze. Po drugie, no właśnie, jest taka duża rozbieżność między światem biznesu a światem nauki. I jak rozmawiam z niektórymi naukowcami, zwłaszcza profesorami, to oni nie mówią tego wprost, ale widać w ich wypowiedziach taką lekką pogardę wobec biznesu. Pogardę intelektualną. Z drugiej strony, jak się rozmawia z biznesem, to patrzą na tych naukowców jak gości z kosmosu. Nie zajmują się czymś, co nikomu do niczego nie służy. Ale to jest raz, że właśnie my nie potrafimy dobrze tej wiedzy naukowej, czy też wiedzy dobrze udokumentowanej, bo nie każda jest naukowa, przełożyć na biznes. Biznes z kolei oczekuje prostych rozwiązań, bardzo, bardzo prostych i użytecznych. Mm-hmm. That's a very good
question. Profesor Gabriel Oettingen.
I would need to understand the business world better in order to answer that question. But I would say ask the business world what they feel their biggest obstacle is, because they know better. They are the experts of their own kind of history and experience. Because we ask people what their obstacle is. So we from outside, you can't really say what is the obstacle. Only the people themselves or the organizations themselves would really know. I would say from outside, very often it is a reluctance to change, and it is a reluctance to adopt something which is not quite mainstream and which is new.
Profesor Oettingen pytałem o jej model WHOOP i jego wdrażanie w organizacjach, ale jej odpowiedź jakoś pasuje do także do innych nowych rzeczy, do nowych modeli, do nowej wiedzy. Ja mam jeszcze dwie intuicje, które przyszły mi do głowy, co może być powodem odrzucania przez biznes nowej wiedzy i nowości związanych z motywowaniem pracowników. Po pierwsze, no, w organizacji może być ukryte założenie albo jawne założenie, że no, ludzie są z natury leniwi, czyli kłania się teoria McGregora XY. Jeśli ludzie są leniwi, nie chcą pracować, no to trzeba ich karać, nagradzać, pilnować, żeby robili to, co chcemy. No i druga rzecz, która też przyszła mi do głowy, no to zwyczajnie dysonans poznawczy. To znaczy, jeśli przez ileś lat pracowałem w jakiś sposób, motywowałem ludzi, przy okazji jeszcze miałem wyniki, które były mniej lub bardziej, ale satysfakcjonujące, to musiałbym się przyznać przed sobą, że robiłem coś nie tak. Robiłem coś niezgodnie z wiedzą, rzeczywistością, więc potrzebuję sobie jakoś z tym poradzić. I przyznanie się do tego wcale nie jest najłatwiejszym sposobem poradzenia sobie z dysonansem poznawczym. Może być też tak, że nie podejmujemy działań, nie wdrażamy nowych rzeczy, ponieważ obawiamy się porażki. Nieznane, no to ryzyko, że coś się nie uda, nie wyjdzie. No a wtedy będziemy musieli zapłacić cenę za to, że próbowaliśmy wdrożyć rzecz, metodę, model, które nie przyniosły efektu. Pięknie o lęku przed porażką i nadziei na sukces mówił Paweł Fortuna.
Ważne paliwo psychologiczne, jakim jest nadzieja na sukces. O, właśnie coś tutaj mi się wydarzyło. Nadzieja na sukces i i lęk przed porażką, i lęk przed porażką. I teraz szukałem jakiejś analogii, jakiejś metafory i znalazłem ją w grze, w którą często grałem z moją córeczką Laurą, wtedy jeszcze córeczką. Ogień i woda, znacie tę grę? Cała zabawa polega na tym, jedna osoba jest ogniem, druga jest wodą. I teraz chodzi o to, że można przejść na wyższy poziom, widzicie Państwo ten labirynt, jeżeli zarówno ogień, jak i woda dotrą do swoich drzwi, wtedy te drzwi się otwierają i teraz kops, kops i przechodzimy na wyższy poziom. I teraz, żeby ogień i woda mogły zrealizować swoje cele i wszystkie przeszkody, poradzić sobie ze wszystkimi przeszkodami, muszą sobie pomagać. Muszą sobie pomagać. A zatem to nie jest tak, że dwie osoby grają paralelnie. Dwie osoby muszą ze sobą współpracować, mimo że jedna zajmuje się tylko ogniem, a druga zajmuje się wodą. I teraz, jeżeli uznamy, że ten ogień to jest nadzieja na sukces, a woda to jest lęk przed porażką, to szybko zobaczymy, że obydwa motywy są nam bardzo potrzebne. Jeżeli ja dobrze zrozumiałem pewną koncepcję, z którą byliście Państwo tutaj zaznajomieni, to właśnie te nierealistyczne oczekiwania wobec przyszłości, które usypiają czujność ludzi, są motywowane nadzieją na sukces. Ludzie widzą siebie w przyszłości, widzą, jak mają te osiągnięcia, jak obronili te swoje prace i tak dalej, i tak dalej. A wizualizowanie trudności jest niczym innym, jak stymulowaniem lęku przed porażką, które akurat w tym momencie może mieć zbawienną rolę dla tych ludzi.
I tu dochodzimy do koncepcji profesor Gabrielle Oettingen, która przez 20 lat badała to, jak wpływa na nas myślenie pozytywne, wyobrażanie sobie przyszłego sukcesu. Okazało się, że ludzie, którzy myślą o tym, że zdają egzamin, że osiągną sukces, czyli działających bardziej życzeniowo, okazało się, że jest im zdecydowanie trudniej niż osobom, które w ogóle nie wyobrażały sobie przyszłości lub które wyobrażały sobie przyszłość i jednocześnie wyobrażały sobie, jakie mogą napotkać trudności i planowały, jak sobie z nimi poradzą. Jeśli macie ochotę zapoznać się z metodą WOOP, zapraszam Was na stronę whoopmylife.org lub do przeczytania książki WOOP. No dobrze, ale co jeszcze w takim razie wiemy o motywacji i motywowaniu, co nie jest popularne w organizacjach? No bo wiemy, że ludzie mają różne potrzeby, że pieniądze są w naszym świecie bardzo ważne, ale często nie są najważniejsze. Nauka mówi, że niezwykle ważne, jeśli nie kluczowe, w wielu przypadkach jest poczucie sensu, relacje, możliwość doskonalenia się w jakimś działaniu i autonomia. O tym mówi teoria autodeterminacji Ryana i Diciego. O tym też mówił Sławek Jarmusz podczas swojego wystąpienia. I autonomia jest tutaj słowem kluczem, na które mało zwraca się jakoś w moim przekonaniu uwagi w organizacjach. To znaczy mało szukamy takich miejsc i możliwości, w których moglibyśmy dać pracownikom wybór, dać możliwość decydowania o tym, co, jak i kiedy robią. A przecież jako ludzie spędzamy w pracy znaczną część życia. Niektórzy mówią, że połowę naszego życia, jeśli odliczymy sen.
To powstaje pytanie, czy skuteczność jest jedynym kryterium funkcjonowania firmy?
Takie pytanie stawia w związku z tym Sławek Jarmusz. I drugie, myślę, mega ważne z punktu widzenia motywowania ludzi.
Jak ty przyczyniasz się do jakości życia swoich pracowników?
Co w takim razie robić? Jakie rekomendacje? Myślę, że śmiało można tutaj zacząć od pytania, które stawia Michael Pantalon w swojej metodzie czy modelu 6 kroków, czyli dlaczego w ogóle mogłabyś chcieć cokolwiek zmieniać w systemie motywacyjnym w swojej firmie? I dopiero po odpowiedzi na to pytanie, jeżeli znajdą się jakieś powody, można pójść dalej. A jakie są kolejne kroki w modelu Pantalona? Zapraszam do jego książki, do zapoznania się z całością. Jest niezwykle ciekawy, wydaje się banalny, bo to 6 pytań. Jednocześnie jest mocno osadzony w nauce, w teorii i u jego podstaw jest solidny fundament. Ale można też skorzystać z pomysłu, rady czy rozważenia tego, co mówi Marek Szopa.
No, można powiedzieć, że modny obecnie trend turkusowych organizacji to są właśnie te organizacje, w których starają się ludzie, którzy wdrażają tego typu trend, starają się, aby pracownicy byli motywowani właśnie w sposób pozafinansowy, żeby widzieli sens tego, co robią. To jest ten, pomimo jest wiele kontrowersji związanych ze sposobem zarządzania, że nie wszędzie się to da wdrożyć, natomiast sama idea związana z przemodelowaniem myślenia o motywowaniu w tych organizacjach jest moim zdaniem cenna.
A wszystko to podlane sosem osobistej motywacji i też czymś takim, co się wydaje bardzo kontrintuicyjne, bo znowu w naszej przestrzeni trenersko-biznesowej często słyszymy, że najważniejsze to chcieć. A Ewa Jarczewska-Gertz mówiła podczas swojego wystąpienia, że czasem musisz, żeby osiągnąć to, co chcesz, to po prostu musisz. Że nie da się przebiegnąć maratonu bez wcześniejszych treningów, a jeśli chcesz go przebiec w określonym czasie, to musisz wyjść na trening nawet wtedy, kiedy ci się zwyczajnie nie chce.
Bez wątpienia pasja jest to aktywność, która jest lubiana przez człowieka. Czasem ludzie mówią, kocham to robić, prawda? Czyli wręcz tam jest moment miłosny, zakochania się w danej czynności, aktywności, ale też istotnym elementem jest to, że ona jest ważna, że ona jest pełna sensu i znaczenia. Na wykonywanie tejże pasji człowiek poświęca swoją energię i czas. Ale co ciekawe, nawet jak ją kocha, nawet jak miłuje całym sercem, to czasem wcale jej się robić nie chce.
Fajnie też opowiadał o tym, z jakimi trudnościami, z jakimi przeciwnościami losu borykał się w swoim życiu Janek Mela. Człowiek, który z jednej strony osiągnął bardzo wiele, a z drugiej strony doświadczył bardzo wiele.
Jakby, moi drodzy, jakby ktoś mi 17 lat temu, czyli w momencie, kiedy miałem 13 lat, kiedy po wypadku, po porażeniu prądem, trafiłem na 3 miesiące do szpitala. Przez te 3 miesiące przeszedłem około 50 operacji pod narkozą i w którymś momencie okazało się, że w wyniku zakażenia niejaką pałeczką ropy błękitnej, taka ładna nazwa, a no, kiepska dosyć, w kontakcie, konieczna jest amputacja ręki i nogi, to mi się wydawało wtedy, że to już jest w ogóle koniec świata. Że jak to? Ja będę niepełnosprawny?
Czasem, kiedy słyszę narzekania pracowników różnych firm, organizacji, to sobie myślę, naprawdę to jest dla ciebie problem? Ale chwilę później przypominam sobie to, co mówił, pisał Kahneman, że istnieje tylko to, co widzisz, więc jeśli nie doświadczyłeś czegoś większego, no to nawet małe rzeczy potrafią stanowić dla ciebie ogromne wyzwanie. Ale najbardziej spodobało mi się to, co mówił o wymówkach.
I oczywiście świetnych wymówek, bo niepełnosprawność, moi drodzy, taka fizyczna, jest genialną wymówką. My wszyscy mamy różne wymówki. Mówimy sobie, chciałbym to, chciałabym tamto, ale nie. I się pojawia w ogóle, jak taki papirus się rozwija, magiczna lista w ogóle tam tysiąca przeróżnych rzeczy. Ja mam taki punkcik number one, bo jestem niepełnosprawny, nie? I mógłbym siedzieć i omijać życie.
Na koniec zapytałem Janka, czego on oczekiwałby od lidera w kontekście motywacji.
Ja wiem, że to bardzo, bardzo indywidualnie wygląda w różnych branżach. Tutaj też o tym była dzisiaj na konferencji mowa, o tym, że no jednak w działach sprzedażowych głównie można powiedzieć, że chodzi o sprzedaż. Może trudniej jest wtedy wykreować jakiś taki cel jeszcze nadrzędny, taką misję, nie? Większą, chociaż pewnie też się da. No ja bym chyba oczekiwał tego, żeby mieć wpływ na to mniej więcej, co się dzieje, żeby móc się angażować w jakieś projekty CSR-owe, niekoniecznie jakieś wielkie, nie? Ale żeby mieć takie poczucie, że to jest ta relacja z szefem, jest na ile to jest możliwe jakąś taką relacją dwustronną. Może mi się trudno o tym mówi, bo ja, mówiąc szczerze, nigdy nie pracowałem u kogoś poza takim wakacyjnym dorabianiem sobie, więc trudno mi się po tej drugiej stronie postawić, ale myślę, że to zrozumienie i relacja, która wiadomo, że nigdy nie jest jak równy z równym, bo jednak menadżer ma zupełnie inne kompetencje, ale oczekiwam tego, że będę wysłuchany, że mogę popełniać błędy i że najmniejszy błąd nie oznacza w ogóle końca świata, bo sam wychodzę z założenia, że błędy są bardzo budujące.
I tak właśnie wyglądał ten dzień. Wiele pytań, kilka odpowiedzi i moc inspiracji. Zachęcam do lektury książek, które były wymieniane w trakcie. Tytuły i autorów znajdziesz w opisie do tego odcinka. Ja nazywam się Rafał Ignasiak i dziękuję Ci za uwagę.
Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Ludzka strona zarządzania. Proszę nie zapomnij o opinii w iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz podcastów.